Natomiast kontynuujemy wspólne nasze rozważanie drugiego listu apostoła Piotra, listu pożegnalnego. Apostoł Piotr wie, że za niedługo przyjdzie mu rozstać się z życiem i pisze list do kościoła, który już stosunkowo rozrósł się i jest w różnych miejscach Imperium Rzymskiego. I nie pisze tyle z sentymentu, bo życie mu się kończy i coś fajnie byłoby napisać, ale dlatego, że jest przejęty troską o to, jak potoczą się dalej koleje, losy, życie, rozwój Kościoła, bo łatwo nie będzie, a że nie będzie łatwo, on wie i my wiemy z słów Pana Jezusa, który powiedział, że tak jak Jego prześladowali i świat nienawidził, tak i Kościół będzie prześladowany i prawdy, zwyczaje, ale też zwykłe życie i moralność chrześcijańska w tym świecie rzadko kiedy będzie doceniana. Dlatego też świadomie jako społeczność regularnie modlimy się o Kościół prześladowany, o nasze siostry, braci w różnych miejscach, bo czasami są to regiony, czasami są to części państw, czasami są to całe państwa, w których Kościół dzisiaj jest prześladowany i chrześcijaństwo dzisiaj jest najbardziej prześladowaną grupą na całym świecie. Nikt nie jest tak prześladowany jak chrześcijanie dzisiaj na świecie, ale o tym się publicznie nie mówi właśnie dlatego, że to nie są popularne treści. Apostoł Piotr, pisząc swój drugi list i świadom tego, że gdy on odejdzie, to i w ogóle skończy się epoka apostolska, to pojawi się wielu ludzi w Kościele, którzy będą uzdolnieni tak jako oratorzy, jako mówcy, ale będą starali się propagować wiele fałszywych treści i o tym w głównej mierze traktował drugi rozdział, ale też to, o czym będziemy czytać dzisiaj, rozważać w najbliższej przyszłości, którzy będą mieć wykrzywione poglądy czy patrzenie na przyszłość. Przeczytajmy, proszę, razem z trzeciego rozdziału, pierwszych 7 wersetów. Kochani, to już jest drugi list, który do was piszę. Przez przypominanie pobudzam w nich wasze nieskażone myślenie, aby przypomnieć wam o słowach powiedzianych wcześniej przez świętych proroków i o przykazaniu Pana i Zbawiciela, przekazanym przez wszystkich apostołów. Przede wszystkim to wiedzcie, że w dniach ostatecznych przyjdą drwiący sobie ze wszystkiego szydercy, którzy będą postępować według własnych żądz, takich silnych pragnień, i mówić, gdzie jest obietnica jego przyjścia. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Nie zauważają bowiem ci, którzy tego pragną, że od dawna były niebiosa oraz ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boga. Przez wodę też ówczesny świat zginął zalany wodą. Obecnie zaś niebiosa i ziemia dzięki temu samemu słowu są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Nasz fragment zaczyna się od bardzo miłego słowa. Kochani. Słowa, które wyraża szczere uczucie, którym darzymy drugą osobę. Rodzice używają go w odniesieniu do dzieci. Moja kochana córeczka, mój kochany synek. Również nauczyciele, zwłaszcza w pierwszych klasach szkoły. Moje kochane dzieci, moi kochani uczniowie. Mężczyźni i kobiety używają go, by wyrazić swoją niepodzielną bliskość, jaką mają dla siebie nawzajem w małżeństwie. Był to też termin wybrany przez Salomona w Starym Testamencie, aby przekazać czułość relacji zakochanej pary w księdze Pieśni nad Pieśniami, kiedy czytamy na przykład w pierwszym rozdziale: mój ukochany jest jak woreczek mirry, który spoczywa na moich piersiach. Mój ukochany jest dla mnie bukietem kwiatów zebranych w winnicach En-Gedi. Jakże jesteś piękny, ukochany mój, jakże miły, nasze łoże całe w zieleni. Wygląda na to, że autor naszego dzisiejszego fragmentu, Szymon Piotr, również lubił to miłe, pełne uczucia, określenie kochani. Po dosyć surowym języku, surowym tonie drugiego rozdziału, tej takiej tyrady wobec fałszywych nauczycieli, Piotr zwraca się, czy wraca znowu bezpośrednio, zwraca się do swoich odbiorców i mówi: kochani, kochani, już drugi raz do was piszę i jak wiemy, ostatni. Ale nie tylko wraca do ukochanych, jak w pierwszym rozdziale, ale również do istoty samego listu. Popatrzmy proszę na pierwsze dwa wersety. Kochani, to już jest drugi list, który do was piszę. Przez przypominanie pobudzam w nich wasze nieskażone myślenie, aby przypomnieć wam. To słowo przypomnienie widzieliśmy już w pierwszym rozdziale kilka razy, że zamierza ciągle przypominać, zachęcać przez przypominanie, żeby gdy już on odejdzie, stale sobie o tych sprawach przypominali. Najwyraźniej po swoim surowym potępieniu fałszywych nauczycieli w drugim rozdziale Piotr uznaje, że teraz może przypomnieć swoim czytelnikom ważne prawdy. I powodem, dla którego Piotr skupia się na przypominaniu, jest obawa, że no właśnie, gdy go zabraknie, Kościół będzie pod presją nieprawdziwych poglądów narzucanych im przez świat, więc póki jeszcze jest, przypomina. Przypomina. Żeby zapamiętali. I rzeczywiście miał całkowicie rację, że jesteśmy dzisiaj i przez te 2000 lat pod presją różnych nieprawdziwych poglądów, które mają nas odwracać od Boga. Gdy patrzymy na wersety 3 i 4 o tych drwiących sobie z wszystkiego szydercach, którzy będą postępować tak, jak ich pragnienia będą motywowały czy powodowały nimi, gdy będą mówić: wy mówicie o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, a nie ma żadnych znaków, nic się nie zmienia od wieków, jak nasi ojcowie, dziadkowie poumierali, wszystko tak trwa jak od początku stworzenia. I nazywając tych, którzy lekceważą prawdę o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, szydercami, którzy będą postępować według własnych rządz, Piotr ujawnia prawdziwą motywację tych ludzi, którzy tą koncepcję, że Pan Jezus odszedł i znowu wróci i będzie sąd, odrzucają jako coś bezpodstawnego. Ci szydercy są zdeterminowani, by wymyślić sobie Boga, wierzyć w takiego Boga, który będzie pasował do ich potrzeb, a konkretnie chcą mieć Boga, który będzie milczał, który nie będzie miał nic do powiedzenia, jeśli chodzi o rozliczenie człowieka z jego życia. I to jest główny powód, dlaczego w naszym społeczeństwie, cywilizacji Zachodu, tak wielu mamy agnostyków, bo nie mamy aż tak wielu ateistów, ludzi, którzy są pewni, że Boga nie ma. Raczej ludzie mówią: może Bóg jest, może Boga nie ma, nie ma to dla mnie większego znaczenia, ale na pewno nie chcę, żeby On wtrącał się do mojego życia, a już w ogóle nie chcę, żeby kiedyś ktokolwiek rozliczał mnie z mojego życia. Dlatego lepiej w ogóle zanegować jakikolwiek sąd ostateczny, jakiekolwiek rozliczenie naszego życia przed Bożym tronem. I ci ludzie, jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale, wcześniej sprzeciwiali się treści Ewangelii i mówili, że to są w ogóle jakieś wymysły twórczej wyobraźni Piotra. Mówili, że podąża on za mitami i bajkami. To jest fragment od 16 do 21 wersetu pierwszego rozdziału. A teraz mówią: gdzie jest zapowiedziany powrót Pana Jezusa? I ponownie wyrażają swoją pogardę dla apostoła Piotra. Piotr dla nich był takim podstarzałym i przestarzałym oszołomem, który opowiada dyrdymały. Ale Piotr, choć rzeczywiście starszy wiekiem, bo starszy to już był człowiek, nadal jest bystry, nadal jest pełny Ducha Świętego i broni swojego przesłania. Zanim zagłębimy się w ten fragment, żeby go wspólnie rozważyć, to jedna krótka obserwacja, bo czytając słowa Piotra o powrocie Chrystusa, uderzająca jest prostota tego przekazu. Przedstawia on bardzo realistyczną wizję czy spojrzenie na przyszłość, ponieważ twierdzi, że Bóg, który stworzył ten świat, jako stwórca tego świata, kiedyś opuści nad nim kurtynę, gdy już uzna, że dosyć tego buntu i grzechu na tym świecie. On stworzył, on zakończy, kropka. Bardzo prosta, klarowna wizja przyszłości. Skoro Bóg stworzył, on panuje. Kiedy on zdecydował, wtedy będzie koniec. I w świetle tej prawdy powinniśmy starannie, lecz spokojnie przygotowywać się na ten nieunikniony dzień. To tyle tytułem krótkiej obserwacji. A ten nasz fragment dzieli się w sumie na dwie części, do 4 i od 5 do 7. W pierwszej części Piotr najpierw broni podstaw swojego przesłania, jakie są fundamenty tego, że on wierzy w powtórne i uważa, że Chrystus powróci i że będzie sąd, a następnie wykazuje ignorancję, świadomą ignorancję swoich przeciwników. Popatrzmy zatem na pierwsze wersety. Tym fundamentem jego przesłania jest Boże Słowo, które samo w sobie jest wystarczające, aby Kościół miał pewność dotyczącą powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. W wersecie 2 pisze, aby przypomnieć wam o słowach powiedzianych wcześniej przez świętych proroków, po pierwsze, po drugie, przekazania, czy słowa samego Pana Jezusa i po trzecie, tak jak nauczają apostołowie. W ten sposób Piotr tworzy jakby potrójny sznur, który splata zrozumienie drugiego przyjścia i sądu ostatecznego z trzech źródeł Bożego Słowa. Tak jakby z trzech lin. Po pierwsze zapowiedzi proroków Starego Testamentu, po drugie to, co mówił sam Pan Jezus o końcu świata i trzecie to, co publicznie nauczali, nauczają w tym momencie, bo apostoł Piotr jeszcze żyje, apostoł Jan również żyje, nauczają apostołowie. I w sumie przy takim podejściu, skoro zakładamy, że Pismo Święte jest objawioną Bożą prawdą, trudno jest w ogóle dyskutować. Jego przeciwnikom rzeczywiście zostało jedynie to, że mogli z tego szydzić i wyśmiewać. Popatrzmy najpierw na zapowiedź proroków. Wiele miejsc w księgach prorockich Starego Testamentu i w psalmach, bo one również były w tej kategorii traktowane, zapowiada dzień kary za czyny, które popełniliśmy w naszym życiu. Na przykład gdybyśmy patrzyli na tego największego proroka Starego Testamentu, który również zawiera wiele elementów Ewangelii. Możemy powiedzieć, że to jest taka Ewangelia Starego Testamentu, Księga Izajasza. Czytamy, oto Pan spustoszy ziemię i ją zniszczy. Wstrząśnie jej powierzchnią, rozproszy jej mieszkańców, zarówno lud, jak i kapłanów, sługę jego Pana, służącą jej Panią, kupującego, sprzedającego, dającego pożyczkę, biorącego, lichwiarza, jego dłużnika. Ziemia zostanie doszczętnie spustoszona i ogołocona, bo Pan tak powiedział. Kto ucieknie przed krzykiem zgrozy, wpadnie do dołu, a kto wyjdzie z dołu, zostanie złapany w sidła, bo zostały otwarte upusty z góry, fundamenty ziemi się zatrzęsły. Ziemia pęka, ziemia rozpada się na kawałki, ziemia strasznie się chwieje, ziemia zatacza się jak pijany, chwieje się jak budka. Zaciąży na niej jej grzech, upadnie i już się nie podniesie. Jeden z przykładów proroctwa Starego Testamentu mówiących o końcu świata, o Bożym sądzie, ponieważ Pan tak zapowiedział. On tak postanowił i tak będzie. Ten świat dobiega końca, ale co ważne, koniec tego świata nie będzie wynikiem zjawisk natury, ani wynikiem kataklizmu nuklearnego, czego się najbardziej dzisiaj ludzie boją. Poza tym wielu niewierzących naukowców również utrzymuje, że no świat kiedyś dobiegnie końca. Na przykład wtedy, gdy całkowicie wyczerpią się fizyczne czy chemiczne zapasy Słońca, które w tym momencie ogrzewa Ziemię i powoduje, że w ogóle możemy żyć na Ziemi. Zatem to samo przekonanie, że kiedyś będzie koniec, nie jest niczym szczególnym. Pojawia się zarówno w chrześcijaństwie, jak w każdej innej kulturze i religiach, ale wyjątkowość prawdy Ewangelii polega na tym, że koniec nadejdzie na skutek Bożego Słowa i Jego rozkazu. I w tym momencie, kiedy On tak postanowi. Ziemia nie spłonie z powodu globalnego ocieplenia. Życie na Ziemi nie zginie z powodu wirusów ani stosu plastiku. Ten świat zakończy jego Stwórca wtedy, kiedy sam zdecydował, że tak chce. Ani wcześniej, ani później. Dokładnie wtedy, kiedy Stwórca chce. I prorocy, to jest ta pierwsza linka naszego potrójnego sznura. Druga to słowa Pana Jezusa. A dokładnie jak czytamy, to przykazania Pana i Zbawiciela w drugim wersecie. Przykazania dotyczące Jego powrotu. Na przykład w Ewangelii Mateusza mamy w 25 rozdziale długi wywód dotyczący właśnie czasów ostatecznych, czyli taki eschatologiczny. I tam Pan Jezus zaleca, aby być gotowym na Jego powrót i sąd ostateczny. I robi to, przekazując trzy przypowieści. Pierwsza o 10 pannach, druga o 10 talentach, trzecia o oddzieleniu owiec od kozłów. I tam znajdujemy takie słowa Pana Jezusa, przepraszam, w 13 wersecie. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny Jego powtórnego przyjścia i sądu. W 30. A sługę nieużytecznego wyrzućcie w ciemność, na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. W 31. Kiedy zaś Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. O czym tu czytamy? Pan Jezus osądzi żywych i umarłych. Oddzieli owce od kozłów, oddzieli tych, którzy wejdą do nieba, od tych, którzy w pełni tego świadomi zostaną zesłani do piekła na wieczne oddzielenie od Boga. Skąd wiemy, że w pełni tego świadomi? Ponieważ tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jedni będą płakać, ponieważ słyszeli Ewangelię, ale ją odrzucili. Inni będą zgrzytać zębami na Boga. Jak śmiesz, Boże, mnie karać? Mnie? Ja jestem dobrym człowiekiem, człowiekiem sukcesu. To innych możesz karać, ale nie mnie. I taki będzie ich koniec, mówi Pan Jezus. To druga linka tego sznura. Pierwsza to prorocy, a trzecia to słowa apostołów. Apostołowie byli obserwatorami tego momentu, kiedy Pan Jezus opuścił tą ziemię, na ich oczach uniósł się, obłok zasłonił, oni wszyscy się za Nim wpatrywali tam do góry, aż przyszli aniołowie do nich i powiedzieli: panowie, co wy tak tam do góry patrzycie? Ten Jezus, który odszedł, czytamy o tym w pierwszym rozdziale Dzieł Apostolskich, tak samo powróci, ale nie dziś. Kiedy powróci? Wtedy, kiedy Bóg zdecydował, że będzie ten dzień. I rzeczywiście tak jest. Chrystus powróci. Prorocy to przepowiadali. Pan Jezus dał przekazania, które to potwierdzają. Apostołowie o tym wiedzieli i tego nauczali. Dlatego też Piotr w swoim pożegnalnym liście broni tej prawdy. I jest to jedna z podstawowych, fundamentalnych prawd chrześcijaństwa. O Panu Jezusie, który wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. I myślę, że większość z nas zna ten wyrywek kreda wiary z końcówki IV wieku nicejsko-konstantynopolitańskiego. Ale w związku z tym kredem mam do Ciebie pytanie. Jak ważna jest dla Ciebie ta prawda? Pomyśl na chwilkę. Jak ważna jest dla Ciebie ta prawda? Jak często pojawia się ona w Twoich myślach? Przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Czy ta prawda jest dla Ciebie źródłem wzmocnienia, uspokojenia i radości? Jak w ogóle ona mogłaby być źródłem czegoś takiego? No na przykład, gdy zostałeś, gdy jesteś źle traktowany w pracy, w szkole, na uczelni kiedy przeżywasz poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, tego jak ty jesteś traktowany w porównaniu z innymi ludźmi. Twoja praca, twoje podejście. I nic z tym nie możesz zrobić. Gdy ludzie dopuszczają się potwornych rzeczy, takich jak wojna dzisiaj na Ukrainie, i wydaje się, że są bezkarni. Kto ich kiedykolwiek ścignie? Prędzej poumierają ze starości jak starzy naziści, żyjąc w Niemczech, w Argentynie, wygodnym życiem, szanowani publicznie, do końca swoich dni mordercy, bestie. Jak tak może być? To burzy w nas krew. To jest niesprawiedliwe. Ale też gdy masz świadomość swoich własnych ograniczeń i słabości, gdy przerastają cię obowiązki, gdy przerastają cię rzeczy, które wiesz, jak powinieneś żyć, wiesz, jak powinieneś postępować, wiesz, jak powinieneś wypełniać swoje role jako mąż, żona, ojciec, matka, pracownik, sąsiad i nie umiesz i upadasz, jest ci z tym źle. Właśnie wtedy powinno przypomnieć nam się, że Pan Jezus przyjdzie w chwale i będzie sądził żywych i umarłych. Nikt nie ucieknie przed tym sądem. Nikt przed wszechwiedzącym, wszechobecnym Bogiem nie ujdzie bez kary. Może tutaj, na tej ziemi, za swojego życia ujdzie. Może będzie miał takie koneksje i takie pieniądze, że będzie mógł się gdzieś ukryć na jakiejś wyspie, w jakimś kraju, w jakimś mieście, swój, swego będzie chronił, ale nie przed Bogiem. A On przyjdzie. Przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A co z naszymi słabościami? Co z naszymi problemami? Otóż kiedy On przyjdzie, On nas przemieni. Dopełni się nasze odkupienie i już nie będzie grzechu. I już nie będzie grzeszności. I już nie będzie tego wszystkiego, co nas na co dzień irytuje, boli. A Jego Królestwu nie będzie końca. Więc jeszcze raz zapytam, czy ważna jest dla ciebie ta prawda z podstawowego chrześcijańskiego wyznania wiary? Czy w ogóle pojawia się w twoich myślach na co dzień? Czy jest dla ciebie wzmocnieniem, ukojeniem, radością? Może rzeczywiście temu szefowi, temu człowiekowi ujdzie bezkarnie to, jakim jest draniem. Może rzeczywiście przejdzie sobie na emeryturę, może rzeczywiście dożyje sobie, ale jest święty i sprawiedliwy Bóg. I to mi daje ogromne poczucie pokoju i spokoju, bo On nie umknie, koniec końców, świętemu Bogu. Argumenty Piotra o powrocie Pana Jezusa są tak silne, że w ogóle trudno z nimi dyskutować. A jednak były i są odrzucane. Jaki był prawdziwy, jaki jest prawdziwy powód odrzucenia czy deprecjonowania tej prawdy wtedy i dzisiaj? O tym mówi nam druga część fragmentu. Mówi nam o świadomej ignorancji szyderców. Popatrzmy na wersety 5 i 6. Nie zauważają bowiem ci, którzy tego pragną, że od dawna były niebiosa oraz ziemia, która z wody i przez wodę została, zaistniała na słowo Boga. Przez wodę też ówczesny świat zginął zalany wodą. Piotr oskarża, jak już powiedziałem, tych ludzi o celowe ignorowanie, ale ignorowanie czego? Ignorowanie Bożej obecności i Bożego działania w historii świata. To jest trochę taki pogląd deistyczny. Bóg stworzył idealnie, super i się wycofał. I mówi ludziom, a teraz sami sobie dajcie radę, ja nie będę ingerował. To nie jest biblijny Bóg. Biblijny Bóg jest zaangażowany. Biblijny Bóg wszystko podtrzymuje w istnieniu w każdej mikrosekundzie istnienia tego świata. Bo inaczej wszystko by się zapadło i nie byłoby nic. Apostoł Piotr odwołuje się do potopu z czasów Noego jako dowodu na to, że tamten świat stworzony mocą Bożego Słowa został zniszczony również mocą Bożego Słowa. Bóg powiedział, a teraz nadchodzi potop i nadszedł potop. I wszyscy poza Noe i tymi, którzy byli w arce, zginęli. Taki był sprawiedliwy Boży sąd. Ale oni, ci szydercy, o tym zapomnieli, a właściwie celowo wypierali to z pamięci lub ignorowali, lub stawiali w kategorii mity i bajki. Trochę tak jak konie noszące klapki na oczach, nie widzą tego, co jest z boku, żeby się nie rozpraszać. Oni nie chcieli się rozpraszać. Oni chcieli realizować to, co im w duszy grało. Dlatego też świadomie wybierali ignorancję. Można przecież zaprzeczać. Można wypierać. Można inaczej interpretować. Tak, żeby pasowało do mojego, żeby było po mojemu. Ponieważ tak naprawdę oni nie pragnęli poznania Boga. Poznania takiego, jaki On jest. I jaka też jest relacja pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Tak, między Bogiem jako stwórcą i człowiekiem. A jak pamiętamy, ten element poznania Boga jest wątkiem, na którym Piotrowi bardzo zależy w jego pożegnalnym liście. Ta ignorancja, to świadome niezauważanie, jaka jest prawda, nie jest przypadkowe, ponieważ źródło tkwi w usunięciu wszystkiego, co mogłoby przeszkodzić, jak czytamy, w pożądaniu za własnymi pragnieniami, żądzami, a dążenie umysłu często podporządkowuje się silnym naszym wewnętrznym pragnieniom. Jeśli czegoś bardzo pragniemy, to to pragnienie potrafi zaciemnić nasz umysł i człowiek nie widzi konsekwencji swojego działania. Każdy z nas ma swoje prywatne doświadczenia, kiedy czegoś tak bardzo chciał, że nie wiedział, ale przecież jak mnie złapią, albo ja, jeśli to ukradnę, będę musiał się z tym kryć. Jeśli to zrobię, jakby nie myślał o tym, ponieważ te pragnienia, te żądze były tak silne, że zaciemniały. Że byłem w stanie fokusować się, skupić się tylko i wyłącznie na tym, czego moje wewnętrzne pragnienia chciały. A prawda jest taka, że jakkolwiek byśmy się chcieli usprawiedliwiać, to zawsze wybieramy to, czego najbardziej pragniemy w danym momencie. Zawsze wybieramy to, czego najbardziej pragniemy w danym momencie. Nawet jak ktoś nas zmusza, to i tak wybieramy to, czego pragniemy najbardziej w danym momencie. A naszych pragnień my nie jesteśmy w stanie kontrolować. Nasze pragnienia może zmieniać jedynie Bóg. Nasze pragnienia jesteśmy czasami w stanie przytłumić, przygasić, wstawić w tryb głodu, ale prędzej czy później pragnienia się odzywają i chcą być nakarmione. Piotr mówi o tym w wersecie 3. Drwiący sobie z wszystkiego szydercy będą postępować według własnych żądz. I podobne zarzuty stawia już wcześniej, w 2. rozdziale. Widzimy to w wersecie 2, 3, 10, 14, 18. Główną motywacją odrzucenia czy wyparcia doktryny o powtórnym przyjściu Pana Jezusa jest głębokie pragnienie, by żyć bez poczucia moralnej odpowiedzialności za swoje postępowanie. Ja jestem panem swojego życia, ja jestem panem swojego losu, ja decyduję i nikt nie ma prawa mnie oceniać i osądzać. Jeśli miałby to zrobić Bóg, to Boga nie ma i nie ma problemu. I nie chcę sobie tym głowy zawracać, ponieważ ja chcę żyć spokojnie, nawet nie zastanawiając się przez chwilę, że to moje ja nie spowodowałoby tego, że się urodziłem na tej ziemi. Że moje ja nie włożyło nic w to, że zostałem stworzony. Że moje ja nie daje nic do tego, żeby był nowy dzień, do którego się mogłem obudzić. Że moje ja nie wpływa na to, że urodziłem się pod koniec XX czy w XXI wieku, a nie w XIV czy XV jako pańszczyziany chłop, który nie miał nic do powiedzenia. Ale w naszej cywilizacji zachodu to ja jest tak napompowane, że ja nie chcę się swoim życiem dzielić z nikim, ani przed nikim odpowiadać. A jeśli odpowiadam przed rodzicem, przed nauczycielem, przed szefem, to staram się i tak tego wyzbyć się, żeby tego nie było. Ponieważ ja sam chcę żyć tak, jak ja chcę. I w sumie mnie nie interesuje, co współczesny zachodni świat myśli o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Może wyśmiewać, może negować, może wstawiać w kategorię bajki i mity. Interesuje mnie to, że dzisiejszy fragment wzywa mnie i Ciebie do przypomnienia sobie, że nadchodzi ten dzień i jest on pewny, w którym każdy z nas stanie przed Jezusem Chrystusem i zda sprawę ze swojego życia. I nie ma znaczenia, czy ktoś zaklina rzeczywistość. Jeśli ktoś jest śmiertelnie chory i zaklina rzeczywistość, mówiąc, jestem zdrowy, bo czuję się dobrze w tym momencie, to nie ma żadnego znaczenia, bo jest śmiertelnie chory. Ktoś może być młody, silny, myśli, będę żył zawsze. Wiadomo, że nie będziesz żył zawsze. Ale można zaklinać rzeczywistość, żeby poczuć się lepiej w danym momencie. Czy to jest mądre? Absolutnie nie. Ale ten fragment właśnie służy temu, żeby wezwać i mnie, i Ciebie do tego, żeby przypomnieć sobie, że ten dzień nadchodzi. Powrotu Pana Jezusa i sądu ostatecznego. Każdy z nas stanie przed Nim, przed Bożym tronem i zda sprawę ze swojego życia. A fakt, że nie wiemy, kiedy Pan Jezus powróci lub kiedy skończy się nasze życie, powinno dodatkowo motywować nas do bycia zawsze gotowym na spotkanie z Nim. Bo Pan Jezus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Przez to, że żyjemy w świecie, który wypchnął Boga poza swoje ramy, ramy mądrości, nauki, czegoś realnego, nam również grozi trzymanie doktryny o powtórnym powrocie Pana Jezusa w zbiorze nie ma co się przejmować. Liczy się to, co jest tu i teraz. Naprawdę nie ma się czym przejmować, jeśli każdy z nas stanie przed tronem i przed sądem świętego Boga. Naprawdę najważniejsze jest to, co jest tu i teraz, a nie to, co wpływa na wieczność, bo przecież do wieczności Bóg nas stworzył. Bardzo znany, amerykański, ale pochodzący z Serbii, profesor, który przeszedł przez Harvard, Cornell, Oxford, w jednym ze swoich wywiadów powiedział tak: chcę, aby ateizm był prawdziwy. I niepokoi mnie fakt, że niektórzy z najbardziej inteligentnych i posiadających ogromną wiedzę ludzi, których znam, są wierzący. Nie chodzi tylko o to, że nie wierzę w Boga. Chodzi o to, że mam nadzieję, że Boga nie ma. Bo przecież udowodnić tego nie może. Dlaczego? Bo ja nie chcę, żeby Bóg istniał. Nie chcę, żeby wszechświat był taki, z Bogiem Wszechmogącym, Stwórcą. Tylko jakie to ma znaczenie, czy ja chcę, czy ja nie chcę? Są takie momenty, że na przykład chcielibyśmy, żeby na sekundę nie było grawitacji. Koszykarz wyskakujący do kosza, jakby na 2 sekundy nie było grawitacji i mógł pofrunąć ponad wszystkimi. Skoczek narciarski. Ale to życzeniowe pragnienie nie ma żadnego znaczenia, jeśli prawda jest inna. Ale dlatego, że żyjemy w świecie, który tę prawdę deprecjonuje, wyśmiewa, to mity, bajki, kategoria właśnie religijne opowieści, Tobie i mi również jest trudniej przeżywać nasze życie, przypominając sobie, że On powróci i Jego królestwu nie będzie końca. Naszemu królestwu nie będzie końca, a wcześniej osądzi żywych i umarłych. I można sobie filozofować. Można szukać niestworzonych prób wyjaśnienia życia i śmierci, dobra i zła, lub powiedzieć, to jest wszystko względne, żyjmy dalej. Ale koniec końców trzeba bardzo chcieć, żeby nie wierzyć. Co więcej, nikt nie rodzi się ateistą. Nikt. Do ateizmu trzeba się przekonać. Trzeba się odpowiednio zmotywować. Najwięcej ateistów jest wśród ludzi, którzy mają żal do Boga. żal za jakąś krzywdę, za śmierć kogoś bliskiego, za zło, które się wydarzyło w ich życiu i wolą stwierdzić, w takim razie nie ma Boga. Najwięcej ludzi to agnostycy, których Bóg nie interesuje, ale być może Bóg jest, kto wie. Ale dla człowieka twardo stąpającego po ziemi, takiego życiowego realisty, słowa Piotra mają sens. Jeśli Bóg stworzył świat, to ten świat jest w Jego ręku. To jest bardzo, bardzo proste i realne. On stworzył, On decyduje. Dokładnie tak, jak my robimy w życiu. Ja coś zrobiłem, to jest moje. Ja coś kupiłem, to jest moje. Bóg stworzył z niczego i On panuje. On powołał i On kiedyś opuści kurtynę nad tym światem. I wezwie człowieka na sąd. Dzięki temu samemu słowu, werset 7, są zachowane dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Można się z tego śmiać. Można wkładać to między bajki. Można też tak wierzyć zwyczajowo, no bo w zestawie chrześcijańskich doktryn jest taka doktryna. I nic sobie z tego na co dzień nie robić. Ale biblijna prawda jest taka, że Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawca, przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. I wtedy Jego Królestwu nie będzie końca. Jeśli jesteś pojednany z Bogiem, dzięki ofierze Pana Jezusa na krzyżu, to możesz z radością wyczekiwać na ten dzień, kiedy On powróci. Będzie to najpiękniejszy dzień w naszym życiu i Jego Królestwu nie będzie końca. I w świetle tej prawdy powinniśmy starannie, ale spokojnie przygotowywać się na Jego nadejście. Kiedy? My nie wiemy. Bóg wie. Ale jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, to czy w to wierzysz? Czy to nie ma dla ciebie większego sensu? Pan Jezus i tak przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. I staniesz przed Nim i ze swojego życia będziesz rozliczony. I główne pytanie, które usłyszysz, będzie: co zrobiłeś z Panem Jezusem? Co zrobiłeś z Bogiem, który stał się człowiekiem na tym świecie, żeby w nasze miejsce ponieść karę za nasze grzechy, żeby pojednać nas i wrócić do bliskiej więzi z Bogiem? Co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem? I to naprawdę ma sens. Bóg stworzył ten świat i jest tym, o którym mówi Pismo Święte, że go zakończy. Każdy z nas stanie przed Nim. Jaki będzie twój stan, kiedy staniesz przed świętym Bogiem? Czy staniesz jako pojednany z Nim w Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze na krzyżu i tym, że zmartwychwstał? Jako osoba szczerze wierząca, która zaufała, zawierzyła swoje życie Bogu i poszła za Nim, żeby żyć dla Jego chwały. Czy staniesz jako ten, który generalnie wie o chrześcijaństwie trochę, sporo więcej, ale zawsze był z boku? Bo ja wolałem swoje realizować, moje pragnienia, moje wizje, moje marzenia, moje życie. Pan Jezus przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Jego Królestwu nie będzie końca. Amen. Powstańmy proszę. Boże Święty, dziękujemy Ci za to przypomnienie z drugiego listu Piotra o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, na który Kościół Twój czeka i woła: przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu i niech skończy się to, co jest tu i teraz, z grzechem, krzywdą, niesprawiedliwością, cierpieniem, chorobami, śmiercią, tym, co nas spotyka, tym, czym my potrafimy innych ludzi skrzywdzić. Boże, niech to dobiegnie końca i niech zapanuje Królestwo Pana Jezusa, któremu nie będzie końca. Boże, wyznajemy zgodnie z Pismem Świętym, że wierzymy w powtórne przyjście Pana Jezusa, który przyjdzie w chwale, żeby sądzić żywych i tych, którzy już odeszli. A gdy to zrobi, Jego Królestwu nie będzie końca, czego nie możemy się doczekać. Boże drogi, na ten nowy tydzień pod Twoją opiekę i prowadzenie się powierzamy. Strzeż nas, prosimy od złego, ale też działaj w naszych sercach. Przemieniaj nasze pragnienia. Żebyśmy coraz bardziej w swoim charakterze byli podobni do Pana Jezusa. Żebyśmy żyli tak, żeby Tobie to się podobało. Żebyśmy przysparzali Ci radości i chwały, a nie smutku. Bądź uwielbiony, święty Boże. Amen.